Michał Hankus, Muzeum Krakowa, Kamienica Hipolitów.
No i dzisiaj mamy niesamowitą gratkę, ponieważ przyjechały do nas dzieła wybitnych malarzy z przełomu XIX i XX wieku. Wyczółkowski, Tetmajer, Witkiewicz to są nazwiska, które pobudzają wyobraźnię. Dzisiaj możemy dotknąć ich oczyma oczywiście. Proszę powiedzieć, na co mogą liczyć mieszkańcy regionu wieluńskiego, przychodząc na tę wystawę?
Rzeczywiście jest to świetna okazja do zaprezentowania Państwu pięknej sztuki Krakowa z przełomu XIX i XX wieku, ale też z czasów pierwszej awangardy, czyli z dwudziestolecia międzywojennego. Na wystawie będzie można zobaczyć pracę Wojciecha Weissa, Aksentowicza, Malczewskiego, również świetne szkice i rysunki Włodzimierza Tetmajera, związane z Bronowicami, czyli dawniej podkrakowską wsią, znaną chociażby z Wesela, z historii Rydla, ale również związaną mocno z życiem, twórczością właśnie Tetmajera, Włodzimierza Tetmajera, artysty, polityka, malarza, świetnego rysownika. Również bardzo takim cennym zbiorem, który Państwo zobaczycie, jest wspaniała ceramika krakowska, pochodząca z początku XX wieku, związana z wytwórnią ceramiki, majoliki z podkrakowskich Dębnik. Obecnie jest to dzielnica Krakowa, znajdująca się bardzo blisko Wawelu, ale w XIX wieku była osobną taką enklawą, część jakby nie zależą od miasta i tam powstawały świetne, secesyjne wyroby ceramiczne. To są dzieła ze zbiorów Muzeum Krakowa. Muzeum, które obecnie będzie miało 125 lat swojego istnienia i część tych obiektów przez wiele lat była dostępna w Kamienicy Hipolitów, w Kamienicy Mieszczańskiej, która jest oddziałem Muzeum Krakowa.
W samym centrum, tak?
W samym centrum, tuż obok Kościoła Mariackiego, Plac Mariacki 3. Obecnie kamienica jest w remoncie i w związku z tym też była okazja, żeby można było pokazać te piękne przedmioty tutaj w Wieluniu.
Jak wybór tych przedmiotów się odbywał?
Przede wszystkim chcieliśmy pokazać, tak, zacznę może od rzemiosła. Rzeczywiście to świetne rzemiosło artystyczne w formie ceramiki z Dębnik. Wyjątkowe, dobrej jakości dzieła sztuki, projektowane przez znanych artystów Jana Szczepkowskiego, Konstantego Laszczkę i wielu innych projektantów związanych chociażby z krakowskimi warsztatami sztuki z początku XX wieku. Też mamy głównie szkice, akwarele Jacka Malczewskiego, które też pozwalają pokazać, jak wygląda proces twórczy artysty, bo bardzo często widzimy obrazy, ale tak do końca nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jak wygląda praca przy wykonaniu obrazu, że obraz jest bardzo często tylko elementem już końcowym, natomiast wcześniej poprzedzony jest szeregiem szkiców akwarelowych czy pastelowych, takich prób. Czasami powstaje kilka mniejszych wersji danego obrazu, tak aby artysta mógł przećwiczyć pewne elementy i później jak gdyby już po dokonaniu owych ćwiczeń artystycznych wykonać już obraz, który bardzo często jest widziany w muzeum. Natomiast szkice bardzo często są przechowywane w magazynach.
Te nazwiska mówią same za siebie. To są nazwiska, które znane są z literatury, z poezji, z książek, z lekcji historii, z lekcji języka polskiego. I w zasadzie to nad każdym jednym przedmiotem powinniśmy się pochylić i zastanowić, ale zapytam o te perełki. Czy są takie?
Oczywiście. Moim zdaniem taką perełką, którą Państwo tutaj zobaczycie, jest przepiękny portret autorstwa Alfonsa Karpińskiego. To jest taki późniejszy obraz już z czasów I wojny światowej, przedstawiający krakowską aktorkę. Co ciekawe, obraz jest niedokończony, ale namalowany jest w taki sposób, że nawet osoba oglądająca ten obraz nie poczuje na pierwszy rzut oka, że obraz jest nieukończony. Chodzi o kwestię nieukończonej sukni. Mamy wrażenie, jakby kobieta była udziana w taką futrzaną etolę, a to po prostu jest niedokończony obraz. Tylko tło jest, podmalówka jest tak wykonana, że mamy wrażenie, jakby ona była odziana w futro.
Dlaczego jest niedokończony?
Prawdopodobnie artysta zaprzestał malowania tego obrazu. Też być może aktorka nie chciała mu zapłacić. Trudno powiedzieć.
Myślałam, że jakaś bardziej może tragiczna, kontrowersyjna historia się za tym kryje.
Nie, bardzo często zdarzało się, że niektóre portrety, niektóre prace były nieukończone. Zdarzało się czasami, że zleceniodawca jak gdyby rezygnował. Takie historie się zdarzały, zdarzały się współcześnie, zdarzały się również 100 lat temu. Też spośród ceramiki przepiękny jest wazon z korowodem nagich postaci. To jest przepiękny, ekspresjonistyczny wazon projektu Jana Szczepkowskiego. Wyjątkowy. Tych wazonów jest w Polsce kilka, powstały w dębnikach. Każde mają indywidualne piętno, bo postacie, które są na nich modelowane, powstawały własnoręcznie przez artystę. Różnią się te wazony kolorystyką. Jeden z nich właśnie tutaj w Wieluniu jest pokazywany, a na co dzień w Krakowie, poza tym właśnie, który jest tutaj pokazywany, a na co dzień był w kamienicy Hipolitów, podobny jest w Muzeum Narodowym. One różnią się detalami, ale to też powoduje, że no, są jedyne w swoim rodzaju, bo każdy jest niepowtarzalny.
Tę wystawę będziemy mogli oglądać do końca sierpnia, czyli dość długo, ale jeżeli ktoś nie będzie w tym czasie w Wieluniu, bo też się tak zdarza, to później te przedmioty wracają do pałacu?
Przedmioty wracają do Muzeum Krakowa. Tymczasowo będą one przechowywane w magazynie lub na ekspozycji czasowej, która zapewne będzie organizowana w Muzeum Krakowa. Natomiast z czasem wracamy powolutku z kamienicą Hipolitów po remoncie i wcześniej czy później, jeszcze to dokładnie nie jest ustalona data, ale planujemy z powrotem otworzyć nasz mieszczański dom.
Widziałam, że prowadzi pan po Krakowie wycieczki. Mówi na przykład o latarniach.
Tak, to jest specyficzne właśnie, latarnie umarłych. To jest bardzo taka ciekawostka związana z Krakowem, ale nie tylko, z miastem średniowiecznym generalnie. Chodzi o specjalnie kamienne słupy, w których umieszczano kaganki. One bardzo często znajdowały się w okolicach dawnych cmentarzy, na rozdrożu dróg, w okolicach na przykład leprozoriów, czyli przytułków dla trędowatych. One miały w taki symboliczny sposób informować, że mamy do czynienia z terenem cmentarza. Miały być rodzajem takiej wiecznej modlitwy, to wieczne światełko świecące się w latarni, ale też bardzo często miały one funkcję takiego drogowskazu, ale też w nocy, kiedy było ciemno, no takie, wyobraźmy sobie, zupełnie wyciemnione średniowieczne czy nowożytne miasto, gdzie nie mamy oświetlenia elektrycznego, nie mamy oświetlenia gazowego, mamy ciemne ulice i taka latarnia gdzieś na rozdrożu drogi, znajdująca się koło cmentarza, no była takim punktem informacyjnym, tutaj mamy cmentarz. Może lepiej nie warto wchodzić tutaj nocą, dlatego że no, może to się kończyć na przykład pewnym niebezpieczeństwem. Nie chodzi o duchy, tylko o to, że zdarzało się, że na cmentarzach ukrywali się złodzieje czy jacyś przestępcy, ale też zdarzało się, że także no, te cmentarze nie zawsze były uporządkowane tak jak obecnie. Więc po ciemku można było po prostu wpaść w jakąś dziurę albo gdzieś potknąć się i zrobić sobie krzywdę.
Pięknie dziękuję za tę rozmowę, za zachęcenie do odwiedzenia wystawy, która na pewno przyciągnie rzesze oglądających, bo jest przeciekawa. Dziękuję.
Dziękuję bardzo i zapraszam.